Hubert.
Filip.
265. odcinek podcastu Hammerzeit zaczyna się teraz.
I zgodnie z duchem tego, że podcast Hammerzeit nie boi się rewolucji, nie boi się redefiniowania samego siebie na bieżąco,
wow,
odkrywania tego, czym nie był do tej pory, to mimo tego, że mamy odcinek 265 i zgodnie z tradycją, która nie miała miejsca od wielu odcinków, powinna być to sylwetka wielkiego człowieka, to nie będzie to sylwetka wielkiego człowieka. Będzie to tak zwany odcinek porządkowy.
Serialowa jesień, wrzesień, ale w tym wypadku, drodzy Państwo, bo otrzymaliśmy sygnały z kilku źródeł, że nawet spoko, serialowo-growa jesień, wrzesień.
Tak jest. W tej oto edycji serialowej wrzesieni filmy zostaną zastąpione przez nowoczesne medium gier komputerowych.
Ale zanim to nastąpi, dygresja.
Tak.
Obejrzeliśmy sekundę temu zwiastun filmu, który się nazywa, to jest odcinek serialu, który zobaczysz w kinie, Mandalorianin i Grogu.
Tak, i wydaje mi się, że pierwsze wrażenie, takie zupełnie na gorąco, jest takie, że to rzeczywiście jest to samo, co widzieliśmy na Disney+. I zastanawiam się, czy Forged for IMAX spowoduje, że po obejrzeniu odcinka serialu Mandalorian na wielkim IMAX-owym ekranie, czy to zmieni moje podejście do tematu, że to jest ciągle w kółko to samo.
To jest klątwa, Hubert, tego, że seriale teraz po prostu wyglądają zbyt dobrze. Nie wszystkie i nie zawsze, ale jak jest dużo dolarów wrzucone do woreczka,
ale jednak wyglądają... zawsze był taki, takie rozróżnienie, że było widać, że to jest film, a to jest serial. A tutaj być może dlatego, że wszystko jest kręcone w tej wielkiej kuli w Las Vegas z ekranem.
No, może tak.
I w związku z tym już nie ma znaczenia, czy to oglądasz na telewizorze, czy na ekranie kinowym. Ale tak, co dostaliśmy w trailerze serialu filmowego, filmu serialowego, to dostaliśmy, Filip. Więcej Grogu.
O, dużo.
Więcej Mandalorianina.
Tak.
Więcej Babu Freaków.
Tak.
Komputerowe potwory.
Tak.
Mniej komputerowe potwory.
Tak.
Sigourney Weaver z jakiegoś powodu.
I At, który się przewraca.
Tak, i odrobinę nostalgii do starej, słusznej trylogii Gwiezdnowojennej, czyli Ataty.
Nie wiem...
Który jak... bardzo powoli się przewracał, bo przez 30 sekund tego trailera on się chyba przewracał.
Najdłuższa część tego zwiastuna to była przewracająca się machina wojenna. Tak. Przez to, że to jest serial, który trafia do kina, to nie będziemy w stanie pozbyć się wrażenia, że oglądamy serial w kinie, chyba że zadzieją tam się rzeczy jakieś niesłychane. I przez to, że jest to serial, który trafia do kina, dużo mniejszą mam ochotę się w ogóle jakkolwiek jarać tą premierą niż tym ciągle bardzo tajemniczym i nie określonym jeszcze Starfighterem, który się pojawi w roku kolejnym.
Tak, który wygląda po tym zdjęciu, które zostało opublikowane, trochę jak ten film z Chuckiem Norrisem, gdzie on miał swojego młodego sidekicka.
A kurde, jeszcze... czy Ryan Gosling jest Chuckiem Norrisem współczesności?
Jeszcze mu trochę wiekowo brakuje chyba, ale myślę, że już się zbliża. Filip, jeszcze jedna rzecz była w trailerze. Był napis z tytułem filmu, który wyglądał trochę jak Marsjanie atakują.
Tak, taki miał klimat starych filmów sci-fi amerykańskich z lat 50. Lekko wygięty, zielonkawy kolor imion tudzież nazwę bohaterów, czyli Mandalorianin i Grogu. Tak, no, okej, okay. Zupełnie poważnie, logo filmu mi się podoba.
Prawdopodobnie była też data, kiedy będzie w kinach, ale nie zwróciłem na nią uwagi. Była?
Nie, właśnie nie było, ale chyba informacja jest taka, że to jest po prostu 26, pewnie wiosna, pewnie maj, bo to tak by wypadało, ale who knows.
Podsumowując.
Bo nawet wiesz dlaczego? Na pewno będzie maj, bo przecież Avengersi przelecieli na grudzień. Disney, ten zły Disney, który zwalnia ludzi.
Sobie harmonogram ustawia.
Próbuje teraz wypełnić właśnie tak zwany roster swój.
Podsumowując, nie wygląda najgorzej, nie wygląda najlepiej. Wygląda jak coś, co będzie mogło być ważnym elementem przyszłorocznej serialowej wrzesieni.
O, bardzo dobrze, pięknie, podoba mi się. Hubert, jeszcze jedna dygresja, zanim zaczniemy omawiać rzeczy przeróżne. Skorzystałem z święta kina oferującego wszystkim chętnym bilety za złotych 14 w dowolnej placówce na terenie kraju i poszedłem na przedpremierowy pokaz filmu Exit 8, który jest ekranizacją gry o tym, że się chodzi w tunelu, japońskiego metra tunelu, szuka się anomalii, jak ją znajdziesz, to zawracasz, jak jej nie znajdziesz, to idziesz do przodu, jak ci się uda, to wychodzisz. I gra polega na tym, że chodzisz i to się kręci, to jest pętla czasowa i się myślisz, ale co, zrobią z tego film? No i kurczę, powiem ci, zrobili z tego film. Bardzo przyzwoity, sam w sobie jako film, a jako ekranizacja gry, nie wiem, czy nie najlepszych w historii. Więc to jest moja bardzo szybka recenzja. Nie musicie znać gry, możecie pójść. Będziecie potem mogli mówić, a ja widziałem taki fajny japoński film, o którym było głośno. I nie było źle wcale.
I rozdają maski.
I rozdają maski, ale nie wiem, czy rozdają je tylko na przedpremierze, bo była taka akcja, że ten pan, co tam przechodzi obok naszego bohatera, to ma taką twarz charakterystyczną, to tą twarz teraz możecie sobie założyć na siebie pod warunkiem, że poszliście na przedpremierę, chyba że, bo 26 września jest premiera ogólnopolska, będą rozdawać również. Nie wiem, kiedy tego słuchacie, więc może to było na przykład 3 miesiące temu, bo słuchacie
Filip,
tego
jako gracz, który grał w grę, to powiedz mi, jak wierna jest ta adaptacja?
Bardzo.
Czyli też koleś chodzi i szuka anomalii?
Tak, bardzo jest wierna adaptacja. Ba, pierwsze 15 minut filmu jest z perspektywy pierwszej osoby.
Czyli nie dość, że udany film, to jeszcze kino eksperymentalne.
Och, dokładnie. I dodatkowo niektóre te anomalie to są dokładnie takie jak w grze 1:1, a gra w ogóle miała update, żeby dodali jedną anomalię z filmu do gry. Więc w ogóle piękna symbioza, Hubert, medialna.
To jest synergia, jakiej nie widzieliśmy od czasów drugiego Matrixa.
Co najmniej. Dobrze, koniec dygresji, chyba że jeszcze wrócą później. Lista nam pęka w szwach, bo jest bardzo bogata. Mamy tam chyba z 10 rzeczy do omówienia. Nie wiem, czy nam to wyjdzie, ale spróbujemy.
10 rzeczy z 4 platform streamingowych.
Oraz platformy Steam, która nie jest platformą streamingową, ale też jest platformą.
Oraz z niezależnego egzeka bez DRM-a, którego można sobie ściągnąć ze strony twórców gry World of Goo.
Tak, bo będziemy o tym też mówić. Wymieńmy może, bo państwo będą tacy może mile zaskoczeni, bo słuchajcie, trochę spoilerów będzie, ale nie wszystkie będą spoilerowe.
Tak, to jest dla tych ludzi, którzy chcieliby zrezygnować na tym etapie, to mówimy, że w tym odcinku będziemy poruszać tematy takie jak serial Alien Ziemia.
Obcy Earth.
Filip będzie tłumaczył. Serial Studio.
The Studio.
Serial 1670.
1670.
2 Seconds Season. A następnie będziemy mówić o takich serialach jak Czas Próby.
Zgubiłem się. Co my tam mamy na liście?
Terry Hersel.
Okej.
Okay. No nie wiem, czy jest Polska. Jest polski tytuł? Nie ma, więc wymyśliłem go na bieżąco.
Próba generalna. Jest.
Tak.
Ale czas, bo bardzo zwątpiłem przez sekundę. Tak.
Będziemy mówić o serialu Kraina Mobbingu.
O, to już wiem, co to jest. Ta Kraina Mobbingu. Będziemy mówić o czym jeszcze, Hubert?
Będziemy mówić o filmie Quentina Dupie pod tytułem Opona.
O, ale to jest sequel, bo są opony.
Dokładnie. Będziemy mówić o kałamarnicach.
Kałamarnice japońskie, czyli Squid Game. A te opony to są oponiarze, to jest serial też.
Będziemy mówić o medycznej karierze Brada Pitta.
Tak, jako producenta serialu The Pitt. Chociaż nie wiem, czy on jest producentem, pewnie nie, ale tak.
To by było bardzo bezczelne, gdyby nazwał serial swoim nazwiskiem.
Skoro Dr. Carter występuje w serialu The Pitt, to George Clooney powinien wrócić i zrobić serial The Clooney, gdzie on jest głównym doktorem.
I będziemy mówić o rozdzielaniu.
Czyli Severancji z jabłkiem.
Tak, to ten, rozdzielnica. Tak.
Rozdzielnia.
Rozdzielnia, tak. A następnie przejdziemy do, chociaż możemy też, strasznie długo w ogóle to idzie, to zapowiadanie. Więc będziemy mówić o grach takich jak Piekło to my.
Czyli Hell is Us.
Mafia.
Czyli Mafia.
Claire Obscure.
Claire Obscure. Czyli
Obskurna Claire.
Obskurna Claire, tak. Chiaroscuro.
I będziemy mówić o świecie szlamu. Tak, o czym już wspominaliśmy.
Tak. Dobrze. Gosh.
Aha, i jeszcze o zombiakach grzybowych w wersji serialowej i growej pokrótce.
Tak, być może jako podskryptum do tego odcinka. Dobrze, wstęp strasznie długi, dygresje zaliczone. Mili państwo, 265 odcinek podcastu Hammerzeit. Tak naprawdę zaczyna się teraz.
Teraz już wiem.
Nie będzie dużo spoilerów z serialu Obcy Ziemia, oprócz tych, które znajdują się w jego pierwszej połowie.
Głównie dlatego, że ja obejrzałem tylko 5 odcinków, a Filip wszystkie 7,
ja
które
wszystkie
dotychczas
7.
wyszły.
Tak. Został 8, więc co do finału to najwyżej możemy sobie podywagować, ale będziemy omawiać to, co się dzieje zawczasu i pamiętam, Hubert, jak dziś. gdy obejrzałem sobie premierę tego serialu i powiedziałem ci, że fajnie, podoba mi się, ale że jest kontrowersyjna decyzja fabularna, która okaże się na pewno bardzo istotna dla rozwoju całej tej historii, ale nie dziwię się, jeśli ona już na starcie odrzuci pewną część widowni. I czy teraz już wiesz, co to była ta decyzja fabularna?
Właśnie się zastanawiam, bo jedyna kontrowersyjna decyzja fabularna, jaka w pierwszej połowie sezonu tego serialu się pojawia, to jest fakt, że jest to serial o Goonies dla dorosłych.
Tak.
I to może trochę razić w zestawieniu z tym, czym do tej pory było uniwersum Alienów. Oczywiście z pominięciem tych wszystkich komiksowych sequelo przyszywaczy pod tytułem Alien vs. Predator.
Które też zostały zekranizowane, ale o tym nie mówimy.
Tak. To rzeczywiście jest to decyzja, z którą trzeba się w trakcie oglądania tego serialu trochę pogodzić.
Tak, to było dokładnie to, czyli że to są warte 6 miliardów dolarów od sztuki, hybrydy ludzi i maszyn, czyli jedna z trzech, jakby jeden z trzech rodzajów istot nowego rodzaju, które się pojawiają w tym uniwersum, bo oczywiście syntetyków, czyli roboty w rodzaju Sir Iana Holma, wskrzeszonego w Romulusie, znamy. Leci tam to białe, jak się przetnie, wszystkie są robotami. Teraz mamy też cyborgów, czyli ludzi, którzy mają na przykład zupełnie z głowy wymyślone metalową łapę, w której się wysuwają noże i inne rzeczy. Oraz mamy
taki
właśnie...
Taki strasznie niedorobiony T-1000 to jest, ale...
tak. Oraz mamy hybrydy, czyli GeForce 5900, do którego ktoś wkleił mózg człowieka.
Tak, czyli mamy trochę połączenie tychże syntetyków ze stosem korowym z filmu Altered Carbon serialu.
O, no, dokładnie.
I twist jest taki, że jest to technologia testowana do tej pory, a jedyne mózgi, które na razie się da przenieść do tych maszyn, to są mózgi dziecięce, gdyż są jeszcze wystarczająco elastyczne.
Tak.
W związku z tym seria głównych bohaterów tego serialu to jest banda dzieciaków w ciałach dorosłych osób, co sprawia, że jest to ciekawe wyzwanie aktorskie dla osób odtwarzających te role, a także jest to nowy, ciekawy pomysł fabularny w uniwersum Alienów, bo mamy trochę dziecięcych superbohaterów, którzy walczą z kosmitami.
Tak, jestem ciekawy, jak bardzo pan Noah... Noah Hawley właśnie. Pan, który zrobił wcześniej bardzo, bardzo, bardzo dobre seriale Legion i Fargo, które to Fargo zresztą podobno czeka na swoje 6. wcielenie. Ja skończyłem po 3.
Ja skończyłem po 4.
Tym piąty, z Chrisem Rockiem.
Piąte chyba nie było.
Piątego nie było oficjalnie w Polsce jeszcze, a podobno wraca znowu, bo ten z Chrisem Rockiem to jest bardzo retro, nie? To są lata 50. W Stanach ten ostatni podobno bliżej jest pierwszego, jeżeli chodzi o klimat. 6 ma powstać, ale pan Noah siedzi teraz w uniwersum obcego, więc podjął taką decyzję, która daje mu na pewno dużo radochy jako scenarzyście, jako twórcy, bo to jest bardzo ciekawe. Jestem ciekawy, jak mocno to wszystko się wbija w tą chronologię, oprócz tego, że to jest oficjalnie określone, kiedy, który film, kiedy teraz serial, kiedy się dzieje i tak dalej.
To jest tuż przed pierwszym obcym.
Tak, to jest tuż przed pierwszym obcym. I czy brak tych kreatur nowych, czyli brak tak naprawdę cyborgów i hybryd w tym, co już znamy z tego uniwersum, będzie wyjaśnione w ramach tego serialu, bo wiemy, że mają być kolejne sezony, bo się spodobało i się ogląda. Bo ta hybryda, no to jest tak jak przykład choćby z uniwersum Marvela, to jest przykład technologii, który powinien wygrać wszystko. Jest dużo mądrzejszy i dużo sprawniejszy niż klasyczny syntetyk.
Tak, ale jest też ona bardzo prosta do wycofania, bo może się po prostu okazać, że się nie da z dorosłymi, a nawet w tym zepsutym korporacyjnym świecie obcego uznają, że jednak przenoszenie świadomości dzieci do dorosłych maszyn jest
troszkę nieetyczne.
Troszkę, odrobinę może nieetyczne. Bardzo dobrze się w to wpisuje ten motyw z wykorzystaniem historii o Piotrusiu Panie i o tym, że nasz obłąkany młody miliarder, a właściwie biliarder, który po raz kolejny, każdy zły musi być albo Elonem Muskiem, albo musi być Zuckerbergiem.
Albo hybrydą.
Albo ich. Hybrydą tychże. Jakby nie ma wyjścia. Bardzo mi się podoba, że świat już zdecydował, że Jak jest zły miliarder, to musi się kojarzyć z prawdziwym miliarderem, bo tylko wtedy jest wiarygodny. To o czymś pewnie świadczy. Natomiast samo wykorzystanie tego motywu Piotrusia Pana i że oni są nazwani jak postaci z Nibilandii i że ten młody biliarder jest bardzo mocno pokręcony i bardzo fantastycznie nieetyczny, ale też zagubiony w swojej własnej psychice, prawdopodobnie dość mocno, to wszystko się sprawdza. Trochę jest nową jakością w uniwersum Alienów, ale to jest chyba coś, co ostatnio się pojawia ciągle, bo przecież we filmie, na którym byliśmy, Filip, czyli na Romulusie, też było parę takich decyzji fabularnych i charakterologicznych, które nie do końca się do tej pory wpasowywały w uniwersum.
Ja jestem zawsze w pozycji takiej, że jeśli masz rozbudowywać uniwersum, to pokazuj nam nowe rzeczy. Jakby do pewnego momentu, jak wszyscy wiemy, stara piosenka jest super, ale kiedyś wypadałoby usłyszeć nową, więc zarówno Romulus, jak i teraz serial Obcy Ziemia, a także trochę z doskoku Predator, którego dwie nowe odsłony już mamy za sobą, czyli Prey oraz animowany Zabijak Zabijaków. Teraz czekamy na Strefę Zagrożenia, czyli Badlands. Coraz bardziej są połączone. One są połączone, oczywiście, te uniwersa Predatorów i Ksenomorfów, ale teraz jakby bardzo mocno widzimy to, że to jest, idzie w jednym kierunku. Więc mi się to podoba, bo potrafi mnie zaciekawić i daje mi nadzieję na więcej niespodzianek. I tak jak...
Jeszcze nie ma efektu przesytu.
Jeszcze nie ma efektu przesytu, dokładnie. I teraz w twoim przypadku 5, w moim przypadku 7 odcinkach serialu jestem nie tyle zdziwiony, bo to jest tradycja trochę serii, ale rozumiem wytykanie, to zobaczysz szczególnie przez tych odcinków, wytykanie przez widzów niedoskonałości ludzkiej postaci widocznych na ekranie. Mówię to ładnie, czytaj tak naprawdę, że czasem zachowują się jak skończeni idioci.
I to jest mocny punkt tego serialu, bo tutaj jeśli te zachowania są wywołane przez właśnie naszych syntetycznych dzieciaków, to jest bardzo mocno wytłumaczalne, tak. I jest to bardzo rzetelne wyjaśnienie.
Tak, pełna zgoda. Tak. No on po swojemu i to się zgadza, ale też dotyczy to osób niekoniecznie dziecięcych.
Bardzo starasz się nie zespoilerować mi tego odcinka. Ja do tej pory po czwartym odcinku jedyne, co trochę wzbudza moje ewentualne podejrzenia, to wydaje mi się, że ta końcówka czwartego odcinka, w której mały ksenomorf, który się z płuc objawił, jest natychmiast oswojony przez panią, która ma wszystkie moce pod ręką, jakie akurat są potrzebne fabularnie.
Pani Wendy, czyli...
I że on teraz będzie jej kolegą. Troszkę mnie to jakby nie do końca przekonuje, bo jednak postać ksenomorfa jest wtedy najlepsza, kiedy jest totalnie nieobliczalną, nieokiełznaną maszyną do zabijania, perfekcyjnym organizmem nastawionym tylko i wyłącznie na mordowanie. Więc wszelkiego rodzaju próby humanizacji ksenomorfów uznaję za świętokradztwo.
Dobrze, no to zobaczysz, co się wydarza już za moment, nawet jak skończymy nagrywać, możesz iść i obejrzeć. Rozumiem. Tutaj akurat nawiązuję tylko do faktu, że klasycznie, choćby jak w nienawidzonym przez wielu Prometeuszu, naukowcy z momentami są debilami.
Tak, zdejmowanie hełmów w nieznanej atmosferze, dotykanie jajek bez rękawiczek, ksenomorfów
i tak dalej. Tutaj fajnie nawiązują do tego choćby, że wiesz, jajka ksenomorfów reagują na materię organiczną, więc syntetyki nie są narażone na zaatakowanie przez facehuggery, ale no jestem takim, a co to, dotknijmy, nie? Ale oni mogą, poza tym są dziećmi, więc jakby okej. Ale chciałbym, Hubert, trzymając się kwiecistego języka polskiego, cofnąć się wstecz i naświetlić pokrótce, gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, że leci sobie statek w przestrzeni kosmicznej głębokiej, który wiezie nie tylko ksenomorfa, ale dużo różnych dziwnych stworów zebranych przez ekipę opłacaną przez firmę Weyland-Yutani, z różnych planet. Zebrali i wracają.
Jak w każdym obcym, tylko
że... Wiadomo, tylko że jest teraz więcej tych stworów. Wracają na Ziemię, no ale na statku jest gnój.
Jak i... to zawsze jest w filmach obcych.
Tak, dokładnie. Nie ma hamulcy, trzymając się dalej pięknego języka polskiego. I wbija się ten statek w jedno z wielkich miast obecnych na planecie Ziemia. A planeta Ziemia w przyszłości nie jest rządzona przez państwa, tylko przez korporacje. Korporacji jest 5. Najważniejsza to jest oczywiście Weyland-Yutani, bo ona jest najlepiej zarysowana w historii tego uniwersum, ale serial wprowadza kolejne, z czego dla nas, widzów serialu, najważniejszą jest korporacja Prodigy, dowodzona właśnie przez Boy Genius, Boy Cavalier, czyli ten to oto Muskoberg, który ma zawsze gołe, obleśne stopy, roztrzepaną fryzurę, wygląda trochę jak taki sensei wannabe, bo
chodzi
ma te
w szlafroku,
takie,
no,
te takie luźne ciuchy.
To jest Zuckerberg na sterydach i tak statek kosmiczny korporacji Weyland-Yutani wpadł do miasta Zuckerberga.
I on mówi moje.
I on mówi, to ja se zabiorę i... Przed chwilą byłem bardzo zainwestowany w technologię łączenia ludzkiej świadomości z maszynami, ale teraz mi przeszło, bo tu są fajne potwory, ja chcę je wykorzystać.
To jest w ogóle, a propos, że tam są dzieci w tym serialu, nie? To jest dokładnie przykład taki, jaki masz tak zwany attention span, tak? Jak długo jesteś w stanie skoncentrować się na jednej rzeczy, on się koncentruje i koncentruje i mówi, nowe, chcę to.
Tak, więc historia wymyślona jest bardzo sprawnie, bardzo odpowiednio dla tego uniwersum.
Szczególnie, że co obejrzałeś teraz, dostajemy retrospekcję, co się działo na statku, tak, dlaczego jesteśmy tu,
gdzie
jesteśmy.
Póki co zdecydowanie najlepszy odcinek, bo jest najbardziej alienowy ze wszystkich i dzieje się tam dokładnie to, co we wszystkich alienach się powinno dziać. Trzeba zaakceptować kilka nowych dodatków, które trochę zmieniają twoją percepcję na temat tego świata, ale nic tutaj w oczy nie kuje. A także, Filip, trzeba powiedzieć, że ten serial się wyróżnia tym, że jest tam fantastyczna rola jednego z naszych ulubionych aktorów, Timothy'ego Olyphantastika.
Oj, pan Timothy Olyphant, którego bardzo lubimy obaj z Hubertem, robi robotę wyśmienitą w tym serialu jako Kersh, czyli android na usługach naszego biliardera, który ewidentnie nie jest szczęśliwy, będąc na jego każdy rozkaz i prowadzi jakąś własną grę. Nie do końca wiemy, co to za gra jest, ale fakt, że on jest taki totalnie opanowany, ale jednocześnie ciągle knujący i to, że w ogóle mnie nie rozprasza jego stylówka w tym serialu, że on ma te tlenione brwi i włosy, jest super. Bardzo go lubimy i podoba mi się, że on ma taki jakby, no w scenariuszu jest to momentami powiedziane wprost, ale to jest taki beef z panem Cyborgiem. Bo każdy chce czegoś, nie do końca, nie wiemy, jaki jest endgame dla obu panów, ale będzie zderzenie w jakiejś formie.
Nie do końca też wiemy, dlaczego idealnym kandydatem na przerobienie prawdopodobnie za jakieś gigantyczne pieniądze w cyborga jest na przykład nieodpowiednio atletycznie przygotowany mężczyzna po przeszkoleniu wojskowym, tylko losowy mieszkaniec Gany, czy jakiegoś innego kraju, nie pamiętam, chyba Gany, który ma lekką nadwagę i wygląda, jakby miał dostać zadyszki po przebiegnięciu 25 metrów.
Ja mam wrażenie, że on jest, że jakby to w ogóle jest, jeżeli chodzi o taktyczne myślenie Hubert, to jest genius, nie? Bo to jest taki typ, co byś goś nie posądzał o nie wiadomo jakie zdolności. A dwa, że jest nawiązaniem do tego bordatego typa z pierwszego Aliena. Tam był ten mechanik, nie pamiętam, który tam był, ale był. I tutaj się taka jest klamra.
To
jest
A wiem, co jeszcze mnie wkurzało w tym serialu do tej pory. Wkurzają mnie, w każdym serialu mnie wkurzają i w każdym filmie wkurzają mnie urządzenia, które mają przesyłać rzeczy z i do głowy, które polegają na tym, że się świecą światełka naokoło, albo po kablach lecą światełka w stronę głowy, albo od głowy, w zależności w którą stronę płyną dane. Bo tutaj mieliśmy tę scenę, w której pan Cyborg sobie uploadował do głowy dane ze statku i jak Johnny Mnemonic zupełnie się zachował. I mamy te wszystkie urządzenia do obsługi hybryd, które też polegają na tym, że ta lampka dla influencerów naokoło głowy im się zapala
Ring light,
i wtedy tak są podłączeni do systemu.
Okej, no to idąc dalej, to też są różne rzeczy. Na przykład jak komputer sam se decyduje, kiedy wypowiada jaki procentaż uploadu został wykonany?
78%, to jest dlaczego? Bardzo ważny.
Dlaczego tak? Akurat tyle? Nie wiadomo. To tak, to masz rację, zgadzam się, ale jednocześnie, jeżeli pominiemy takie durnoty...
I dlaczego komputery gadają, a czasami nie gadają? Dlaczego komputer matka nie gada, a komputer do uploadowania plików gada?
No, to tak samo, dlaczego czasem się wyświetlają te glow, światło z monitora z napisami, wyświetla się jak projektor na człowieku i nawet nie w odbiciu lustrzanym, tylko tak wiesz, jakby naprawdę było, bo to też był taki moment, że matka chyba się tak wyświetlała na twarzy pana Morrow, czyli tegoż cyborga naszego. Nie wiadomo, ale jednocześnie absolutnie bezwzględnie muszę pochwalić to, jak ten serial jest cudownie namacalnie wyprodukowany, czyli znowu postawili na prawdziwy plan zdjęciowy, zbudowaną scenografię. W dużej mierze wszystkie rzeczy tam się naciska, przesuwa, drzwi się otwierają, oni chodzą po prawdziwym planie.
No są kineskopy, jest
super.
Dużo rzeczy.
Super, tak jak w Romulusie i to jest takie fajne retro.
Wiesz czego nie ma, Filip, na przykład?
Czego nie ma?
Nie ma głośnego, dźwiękowego alarmu, kiedy pojemnik ze śmiertelnie niebezpiecznym potworem nie jest do końca zamontowany w miejscu do montowania tychże pojemników.
Tak,
i z jakiegoś powodu muszą one być pod sufitem. Tym, żeby jak spadną, to żeby się stukły. Nie wiem, kto projektował im te laboratoria, ale...
Nie no, kurczę, ja to... Tutaj też jest taki mini wytrych, mam wrażenie, że jakby wiesz, pan młody biliarder w swojej genialnej roztrzepaności nie przywiązuje tak dużej wagi do pewnych rzeczy.
Nie, to było na statku Weyland Yutani, a to jest korporacja, wiesz, okay, z długą historią.
No też
więc
racja.
Nie, to jest po prostu, tak wygląda ten świat i koniec.
Dokładnie.
Natomiast to, co wypadło z tego pojemnika, czyli nowy, wymyślony przez twórców serialu potworek pod tytułem Ośmiornico Oko, które wdziera się i zastępuje oko swoich ofiar, jest jednym z lepiej zaprojektowanych potworków na świecie, a także fantastycznie widać jego iloraz inteligencji w każdym ruchu, który wykonuje.
Tak, on ma swoją ksywę już w internecie. Nie wiem dlaczego, ale on jest T. Ocelus. T.Ocelus.
Bardzo dobra ksywa. Tak.
To jest super świetny potwór, czyli ośmiornica z okiem, która potrafi przeskakiwać, potrafi się wwiercać, potrafi właśnie opętać umysł osoby, w którą się wywierciło, kontrolować jej ciało, bomba. Jest jeszcze stwór, który jest tak naprawdę wielką naroślą, jakiegoś rodzaju kosmiczną rośliną mięsożerną, z której wyłazi tylko taka macka dziwna.
No tak, te pozostałe potwory są trochę mniej...
Jest mucha i jeszcze chyba
i kleszcz.
Mucha i kleszcz.
Czy też pijawka ewentualnie do wyboru, tak. Więc pozostałe potwory są może dużo bardziej zakorzenione w tym, co mamy na Ziemi.
Klasycznie, tak.
Ale
ja
wszystkie
oczekuję,
są odpowiednio
że tak
przerażające i efekty dźwiękowe z nimi powiązane są takie, które mają właśnie wzbudzać ten niepokój widza. Te wszystkie efekt pijącej krew pijawki jest prawie tak dobry, jak efekt pijącego krew Nosferatu.
To będzie, kurczę, chyba wiesz, musi być nowa kategoria w naszych trzonkach w przyszłości, pomijając wąsy, które już zapowiedzieliśmy. Dobrze, Hubert, czy
tutaj
masz...
Tutaj też Nosferatu mógłby akurat być mocnym pretendentem.
Tak, ja bym chciał oczywiście bardzo w ogóle pochwalić ekipę całą aktorską, bo mam wrażenie, że casting się wyśmienicie spisał, bo zarówno pan Morrow, czyli cyborg z ramienia Weyland Yutani, jest super i dorównuje krok bohaterowi granemu przez Timothy'ego Olyphanta. Dzieciaki są ekstra, szczególnie dzieciak Hindus.
Rajesh Kutrapali.
Rajesh Kutrapali jest super. Ten, który ma najwięcej problemów, bo pan Morrow sobie go wybrał na cel.
Gdyż był najprostszym celem, gdyż był najmłodszym dzieciakiem i widać, że jest najbardziej dziecinny z nich wszystkich.
Super. Jest oczywiście parytet, bo mamy trzech panów, trzy panie wśród dzieci. Wszyscy super. Ja oczywiście mam dużą słabość dodatkowo do pani Sydney Chandler, bo po prostu jest śliczna, a przy okazji mam wrażenie, że dobrze robi robotę jako taka kolejna heroina w tym uniwersum po oczywiście Ripley i jej młodszej koleżance z filmu Romulus.
Tak, natomiast jest tutaj kolejny, widzisz, etyczny konandrum pod tytułem...
Bo ona ma 12 lat.
Tak, więc nie mogą odtworzyć po raz trzeci sceny finałowej z pierwszego obcego, gdzie ona
się przebiera.
Tak, bardzo tak wątłej bieliźnie będzie walczyć z ksenomorfem.
Tak, tak.
Bo
tak.
Tutaj byłoby to już bardzo mocno podejrzane. Tak.
Ale wiesz, no, są ludzie...
Chyba, że Donald Trump zaordynuje, że tak może być.
Są ludzie, którzy lubią takie rzeczy, więc no, ale zostaniemy skasowani, Hubert. Lub nie, bo mamy za małą widownię. Dobrze, czy masz jakieś predykcje co do finałowego odcinka? Jaki gnój tam może się wydarzyć? Na podstawie tego, co obejrzałeś do tej
pory. Nie wiem, czy jest zaplanowane są kolejne sezony, bo jeśli są, to pewnie nie wydarzy się tak duży, jak mógłby się wydarzyć, bo żeby to fabularnie uzasadnić, no to przynajmniej korporacja Prodigy, a optymalnie jeszcze pewnie ze dwie inne, powinny w jakiś spektakularny sposób zostać usunięte z powierzchni Ziemi. W jakiś sposób musielibyśmy zaopiekować temat tych hybryd, które staną się nieudanym eksperymentem. Natomiast byłoby bardzo odważną decyzją twórców, gdyby oni wszyscy zginęli na koniec. To było prawie jak zabicie psa w filmie, wiesz? Więc ciężko jest mi przewidywać. Natomiast mam nadzieję, że mają na to jakiś pomysł ponad to. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo liczymy na drugi sezon.
Nie, no jest mowa, że jakby stacja Hulu, czy tam FX, czy kto tam jest nadrządcą tak zwanym, czyli zarządcą i nadrzędnym. Nadrządcą kto jest? Że chcą, że pan Noah ma pisać, pan Noah Hawley ma pisać kolejne scenariusze, zresztą podobno już to robi.
No czyli prawdopodobnie nie wydarzy się coś tak wielkiego, jak by mogło. Zresztą nie wiem, co się wydarza w odcinku 6 i 7, ale zakładam, że...
Śmierć!
Ale zakładam, że nie jest śmierć. Tego aż tyle, żeby dokończyć ten cały pomysł.
No, jesteśmy w takim momencie dosyć intensywnego zawieszenia w śródgnoju tak zwanym. Dobrze. To jest jedno słowo, śródgnój. Ja wiem, co się wydarzy. Jestem przekonany, że wiem, co się wydarzy.
To nie mów mi tego.
Nie, bo... nie, ale nie, powiem ci, bo to nie jest spoiler. W ostatnich sekundach 8 odcinka serialu Obcy Ziemia zabrzmi kolejny zajebisty rockowy lub metalowy kawałek, bo do tej pory każdy odcinek kończy się albo Toolem, słuchaj, albo Godsmackiem. Teraz w 7 odcinku jest Queens of the Stone Age. Ja w ogóle nie wiem, co tam się dzieje, ale ktoś, kto dobiera te piosenki, robi dobrą robotę bardzo.
Robi to dużo lepiej niż Spike Lee w swoim najnowszym filmie, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić.
Nie będziemy.
Filip, minęło 30 minut odcinka, jeśli tak dalej będziemy postępować.
To odcinek będzie trwał 3 godziny, tak. Dlatego szybciej, do brzegu. Obcy Ziemia, spoko.
Jest spoko.
Ale czy będzie naprawdę spoko, to się okaże po jego zakończeniu, ale nie będziemy już nagrywać osobnego odcinka o tym, więc wspomnimy tylko podczas podsumowania rocznego, które może odbędzie się szybciej niż w maju 2026. Serial numer 2.
Serial numer 2, z którym pójdzie nam, wydaje mi się, dużo szybciej.
Teraz w ogóle nam będzie szło dużo szybciej, tak. Bo już mamy mniej punktów styku, czyli coś widział albo Hubert, albo coś widziałem ja.
Tak, co bystrzejsi słuchacze już się domyślili, że ten odcinek powinien mieć tytuł Alien i reszta, ale nie, oficjalnie nie ma takiego tytułu. Więc Filip, drugi serial, o którym będziemy dzisiaj mówić, to jest serial The Studio. Jest to serial, który widziałem ja, a którego ty nie widziałeś.
Dlatego ja będę pytał, a ty będziesz odpowiadać.
Dobrze, zadaj mi w takim razie pierwsze pytanie.
Hubert, serial The Studio, po polsku Studio, zdobył 13 statuetek Emmy. Za takie rzeczy jak bycie zajebistym serialem komediowym, posiadanie zajebistego aktora w serialu komediowym, posiadanie zajebistego występu gościnnego w serialu komediowym, posiadanie zajebistej muzyki w serialu komediowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy zasłużenie?
I to jest bardzo trudne pytanie, bo nie da się zaprzeczyć, że jest to serial zrobiony z bardzo dużym rozmachem, z intensywnym pomysłem, wizualnym, tematycznym, ale jednocześnie jest to serial wybitnie masturbacyjny.
Chciałem powiedzieć, myślałem, że użyjesz słowa brandzlujący się, ale to przeczuwałem.
To jest serial wybitnie masturbacyjny, ponieważ jest to serial, który dotyka ulubionego tematu Hollywood, czyli...
Hollywood.
I jest to serial, który jednocześnie można odbierać jako satyrę na Hollywood, jako satyrę na nową erę robienia filmów przez gigantów technologicznych, takich jak Amazon albo Apple. Rozumiesz? Apple robi serial, w którym się nabija trochę sam z siebie, bo to jest takie samoświadome i tak. Oni są tacy fajni.
Ej, pamiętajcie, ja też jestem cool, wiesz? Rozumiem żarty, nie?
Tak, pamiętaj. Mamy tutaj rzeczy w stylu reżyserzy, którzy są uznawani zazwyczaj za bardzo sympatycznych i pokojowych tutaj pokazują w serialu zupełnie inną twarz jako goście, którzy pod własnym imieniem występują i wiesz, o, Ron Howard jest taki trochę wulgarny i to jest zabawne. Mamy odcinek, który polega na tym, że jest do nakręcenia bardzo trudna scena na jednym ujęciu i ten odcinek jest kręcony na jednym ujęciu, bo to jest techniczny tak, majstersztyk i jak oni to zrobili i jacy my jesteśmy fantastyczni, więc mam strasznie taki dysonans poznawczy, jeśli chodzi o ten serial, bo z jednej strony bawiłem się świetnie oglądając tę historię, jest to taka bardzo zjadliwa rzecz, natomiast z drugiej strony nie mogłem ciągle z tyłu głowy pozbyć się tego poczucia, że to jest za bardzo na nosie. Okay, że Hubert, to jest aż na siłę samoświadome i momentami ta granica jest przekroczona.
Dobrze, czy to oznacza, że po prostu jesteś zbyt świadomym i inteligentnym widzem i za dużo rzeczy dostrzegasz w trakcie oglądania, żeby w pełni docenić to, że to jest prawdopodobnie, no nie jest serialem dla mas, bo platforma Apple z tego co pamiętam nadal traci pieniądze, bo tam zainwestowali, nie pamiętam, 50 miliardów dolarów w ciągu całego swojego istnienia w to wszystko. I tylko, wiesz, iPhony utrzymują platformę Apple, no ale mają ambicje i gdybyś był po prostu trochę bardziej niedzielnym widzem, to byś był, wiesz, o mój Boże, to jest najlepsza satyra, jaką w życiu widziałem.
Nie, myślę, że gdyby Seth Rogen w swoim życiu wypalił odrobinę mniej marihuany, to wtedy mogłaby to być najlepsza satyra, jaką wszyscy widzieliśmy w swoim życiu, a tak jest to ewidentnie wyraz jego miłości do filmu i robienia filmów, natomiast przepuszczony taką przez już zepsutą hollywoodzką wrażliwość. Natomiast parę momentów i parę sytuacji w tym serialu jest absolutnie epickie, łącznie z występem gościnnym pana Martina Scorsese i efektem tego występu pod tytułem czy my kupiliśmy film Martina Scorsese tylko po to, żeby go nie wypuścić, żeby go zablokować? To tak, właśnie tak. Jest tam parę rzeczy, które udały się wyśmienicie. Jest parę gościnnych występów, zresztą tak, ten nagrodzony, czyli Bryan Cranston w roli bardzo zepsutego, starego hollywoodzkiego magnata, które rzeczywiście się sprawdzają. I jest w tym też sporo takiego oldschoolowego, setorogenowego humoru, który dla ludzi w naszym wieku jest bardzo odpowiedni, wydaje mi się. Natomiast czy naprawdę aż tyle statuetek on musiał zdobyć? No nie wiem.
Często tak bywa, że serial jest, wiesz, trochę przehajpowany i rezultatem jest to, że dobra, macie już, zamknijcie japę, po prostu nie dostaniecie więcej niż w przyszłym roku.
Natomiast trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że jest to sytuacja zupełnie odwrotna niż w przypadku obejrzanego przez nas przed chwilą trailera filmu o Mandalorianinie i Grogu, czyli to jest z kolei serial i to taki krótki, 30-minutowy odcinek, który wygląda jak film.
Pięknie.
On jest nakręcony.
Ja właśnie byłem ciekawy,
jak film.
Bo zwiastuny i wszystkie tam ujęcia z planu pokazują takie ziarno. On jest taki trochę retro. Trochę macie im chyba mówić, że jest kręcony na taśmie filmowej, chociaż nie jest oczywiście.
Nie jest, ale jest bardzo intensywnie tak ziarno filmowe. Jest panoramiczny widescreen pełny, anamorficzny aspect ratio. Bardzo piękna seria polskich określeń.
Widescreen anamorficzny aspect ratio, tak.
Sam fakt, że on jest w taki filmowy sposób nakręcony, ma ci powiedzieć, że tak, chcemy nawiązać do tego prawdziwego, bogatego, wielkostudyjnego Hollywoodu.
Dobrze, Hubert, jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś o panu Secie Rogenie.
Seciu Rogenu.
Sesu Rogenu. O panu Sesu Rogenu. Czy twoim zdaniem pan Sesu Rogenu teraz idzie trochę taką trajektorią kariery, którą wielu komików przed nim wzięło sobie pod skrzydła, choćby taki Jim Carrey, czyli wiesz, zaczynamy od durnowatych komedii, mniej lub bardziej, charakterystyczny element, czyli jego śmiech, a potem nagle mówi, ale ja też jestem aktorem dramatycznym.
Nie, myślę, że tutaj jeśli chodzi o aktorstwo, to pan Seth Rogen nie ma intencji pokazać, że jest aktorem dramatycznym. Natomiast jeśli chodzi o jego wkład producencko-scenariuszo-pisowy, to ewidentnie chce pokazać, ja też potrafię napisać trochę bardziej inteligentną satyrę niż to jest śmieszny koleś, który jara dużo trawy.
Okej, okay. On nie ma dzieci, czyli o to chodzi, że ma dużo czasu, żeby wymyślać.
Nie rozumiem trochę, bo pamiętam, że czytałem taką krytykę, że on jest trochę zbyt wulgarny.
Niemożliwe.
Że pokazuje to, co wszyscy wiemy. I trochę tak jest, że pokazuje to, co wszyscy wiemy na temat Hollywoodu i że, tak jak wspomniałem, robi to z taką trochę wymuszoną samoświadomością, która momentami się sprawdza, czasami się nie sprawdza, ale tak, no jest to bardzo dobra rzecz, jest świetnie zrealizowany.
To się skończyło, prawda? Już
to jest, tak, to się skończyło.
A będzie więcej?
Finał jest taki, który umożliwia zarówno ciąg dalszy zupełnie bezproblemowo, ale też mógłby się zakończyć w tym miejscu jako jednorazowa historia i też by było okej. Okay.
No i dobrze. Podobno Seth Rogen teraz będzie w gościnnych występach w drugim sezonie serialu You Don't Want This. Nie wiem, pamiętam jaki jest polski tytuł, chyba tak się nazywa to. Czyli komedia antyromantyczna z Adamem Brodym i Kristen Bell. Więc może nie będzie miał czasu, albo to będzie nie klasyczny serial, który wiesz, wypompowuje z siebie sezony co mniej więcej półtora roku, tylko będzie na przykład za 3, albo za 4, albo za 5 lat. Who knows? Koniec o serialu The Studio, który jest spoko?
Jest spoko.
Jest spoko.
Bardzo dobrze. To teraz serial, który widziałem ja, chyba że ty też widziałeś. Trochę chociaż.
Nie, drugiego sezonu tego serialu nie widziałem. W związku z tym będę ja teraz zadawał pytania.
Dobrze, mili państwo, drugi sezon serialu 1670, 1670, czyli sarmacka satyra by Netflix. Zaczynamy.
Pierwsze i podstawowe pytanie. Czy drugi sezon serialu 1670 jest tym samym, czym był sezon pierwszy?
Oczywista odpowiedź jest taka, że i tak, i nie. Czyli po pierwsze dostajemy, ja obejrzałem 5 odcinków, jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, 8, więc jestem na poziom aliena, jaki był w twoim przypadku. Więc jest ci sami bohaterowie, ten sam poziom humoru, który jest absurdalny i wykraczający zdecydowanie poza historyczny czasookres przedstawiony w, ale nowością jest to, że dużo bardziej stawiają panowie i panie twórcy na połączone wątki, czyli ten taki fabularny ciąg, on jest dłuższy. Są nawiązania do rzeczy, które się wydarzyły kilka odcinków wcześniej. Ta taka linia fabularna jest bardziej scalona, mniej ofisowa, mniej poszatkowana, bardziej fabuła faktyczna, mniej skecze.
Czy to jest zapowiedź tego, że chcą jak Peaky Blinders zakończyć pełnym filmem fabularnym?
No, przecież był dla wszystkich, którzy oglądali serial Community, to pamiętają, że tam była mantra wewnątrz serialu jeszcze, Six Seasons and a Movie. Filmu ciągle się nie doczekaliśmy, 6 sezonów już było, więc kto wie, ale jest zwiększona wartość produkcyjna, bo serial wygląda tłuściej, dekoracji
czyli,
więcej, czyli statystów
sprawdził się,
więcej.
Sprawdził się pierwszy sezon, można dołożyć
bardzo,
budżetu.
Zdecydowanie. I jest to ładnie bardzo nakręcone, ślicznie wręcz nakręcone, ale mam wrażenie, bo jaka szybka pauza, jaką masz opinię o pierwszym sezonie, poza tym, że generalnie pozytywną?
Mam.
Ile pamiętasz teraz po tych 2 latach, czy tam iluś?
Absolutnie nic nie pamiętam, to znaczy pewnie jakbym się mocno teraz zastanowił, to bym kilka dowcipów sobie przypomniał, natomiast serial ten opierał się na średnio wyszukanych językowych dowcipach łączących czasy minione z czasami współczesnymi.
To nadal występuje i nadal Bartłomiej Topa jako najsłynniejszy Jan Paweł w polskiej historii jest tą postacią, która ma cię przyciągnąć przed ekran i przytrzymać przy ekranie, ale jednocześnie, nie licząc jednej albo dwóch scen takich bardzo krótkich, on dalej jest dokładnie tym samym typem, czyli Michaelem Scottem szlachty polskiej, który nie kuma, ma przeświadczenie o swojej wyższości, jest jakby, wiesz, niedostosowany do sytuacji, w której się znajduje.
Ja myślę, że twórcy są bardzo mocno świadomi faktu, że to jest to, co sprawia, że ten serial jest tym serialem i to się, jeśli powstaną kolejne sezony, nigdy nie zmieni.
Prawdopodobnie tak jest i dlatego też bardzo przytomnie zostały rozbudowane trochę postacie wszystkie poboczne, ze szczególnym wskazaniem Anieli, granej, czyli córki pana Jana Pawła, granej przez Martynę Byczkowską, która ma więcej do roboty teraz w tym sezonie. Jest ten wątek romansowy, który został zajawiony wcześniej, który też jest kalką, znaczy nie kalką, ale jakby no w The Office polskim mamy wątek romansowy, w Office amerykańskim, brytyjskim chyba też, ale wstyd się przyznać, nie widziałem. Więc domyślam się, że jest to po prostu konieczne. Bogaty teraz już brat żony Jana Pawła, czyli Bogdan, ten, który z husarskimi skrzydłami chodzi, teraz też ma więcej do roboty.
Tam któryś aktor się zmienił i nikt tego nie zauważył.
Ale zupełnie poważnie, ja przeczytałem o tym, bo charakteryzacja jest bardzo dobra. Nie pamiętam nazwisk, więc chłopaki, wybaczcie, jeżeli jakimś cudem tego słuchacie. Ale tak, brat Stefan, bo jest Jakub i Stefan. Jakub to jest ten ksiądz, a Stefan to jest ten drugi, ten z wąsami. Więc ten drugi, ten z wąsami, zmienił się aktor, bo oryginalny aktor miał tak zwane prior engagements, mówiąc po polsku, czyli po prostu gra w innym serialu i nie miał czasu, nie dali rady, ale zmiana jest tak bezbolesna i nowy aktor sprawdza się wyśmienicie, więc tutaj nie ma żadnej straty, jest git.
Filip, jest to lektura serialu, która prawdopodobnie czeka mnie w najbliższej przyszłości, gdyż właśnie skończył mi się serial tak zwany Do obiadu.
Idealnie.
W związku z tym ten się chyba idealnie wpisuje właśnie w te funkcje. Natomiast ja, jako osoba, która nie widziała drugiego sezonu, mam tylko jeden żal do twórców, że drugi sezon ma tytuł 1670, a nie 1671.
Być może dlatego, że po prostu za blisko, wiesz, za blisko w przestrzeni czasowej się dzieje fabuła drugiego sezonu, ale też być może dlatego, że wszystkie serwisy filmowe i serialowe na świecie musiałyby tworzyć osobny rekord w bazie danych i to byłoby niewskazane. Jest trochę więcej wątków fantastycznych w tym serialu, wiesz, Wiedźmy i tak dalej.
No, słyszałem, czy, że czy nawet prawdziwe, się czy nie. Wiedźmin pojawia.
Nawet się pojawia Wiedźmin, którego największym bólem życiowym jest fakt, że nikt nie szanuje jego męskiego koka z siwych włosów. Jest kilka dobrych żartów, które są jak właśnie na pograniczu współczesności i tegoż XVII stulecia. Jest kilka żartów bardzo Monty Pythonowskich. Wybacz, ale zaspoiluję ci. Koleś, który zachorował, bo zjadł to, co nie powinien, to w momencie, gdy umiera, pada na ziemię, po czym wybucha. Więc to jest jeden z lepszych żartów, takich typowo gagowych, które bardzo doceniłem. Nie obejrzałem do końca, przeczytałem jedynie, że podobno twórcy zostawiają drugi sezon w takim momencie, że nawet gdyby nie było już powiedziane, że będzie sezon trzeci, a zostało to ogłoszone jakiś czas temu, to fabularnie mamy być rzekomo bardzo ciekawi, co będzie dalej.
Rozumiem.
Jest cliffhanger, ale taki z tych takich, wiesz, to dokąd to teraz pójdzie?
Tak, a także absolutnie nie będzie dla nikogo zdziwieniem, że tych sezonów będzie 3, 5, 7.
Ilekolwiek będą w stanie, bo to póki co jest przepis na sukces.
Tak jest. Więc podsumowując.
Jest spoko.
Spoko. Ja jestem zadowolony. To, co było, działało w pierwszym sezonie, działa dalej. Więcej pieniędzy wrzucone w scenografię, etc. Więc jeżeli nagle coś się nie wykolei straszliwie...
Mam taki problem, że wszystkie rzeczy, które wybraliśmy dzisiaj...
Są spoko.
Więc będzie strasznie często powtarzany dżingiel.
Ach, to może po prostu na koniec zbiorczo? Nie, albo zrobisz wersję skróconą. Spoko.
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 Spoko, spoko, spoko.
Spoko, spoko, spoko.
Czy już?
No już. No
dobrze, to teraz, Filip, teraz subkategoria... odcinka porządkowego pod tytułem Seriale nieco starsze.
Nieco starsze, dlatego będziemy o nich mówić nieco szybciej, ale patrząc na tę listę, to nadal będzie spoko. Ja ci serial The Rehearsal, znany jako Dzień Próby, jak to określiłeś, zajawiałem i polecałem ci już wcześniej, po tym jak ty mnie nakręciłeś na The Curse, która okazała się być fantastyczną serialową klątwą. Więc, czy obejrzałeś wszystko, co jest w serialu The Rehearsal dostępne?
Nie, obejrzałem sezon pierwszy, po czym stwierdziłem, że potrzebuję około 2 albo 3 miesięcy przerwy, ponieważ nie mam przestrzeni psychicznej na przyjęcie kolejnej dawki.
Jestem w stanie to zrozumieć, bo ja miałem to szczęście, że obejrzałem pierwszy sezon dosyć dawno temu, ilekolwiek to miesięcy temu było, i obejrzałem drugi w momencie, kiedy się pojawił, więc miałem ten bufor bezpieczeństwa i rozumiem, że trzeba odpocząć, absolutnie. Jedynym minusem tej sytuacji jest fakt, że uważam sezon drugi za lepszy, więc nie mogę się tak bardzo, za przeproszeniem, ponaspuszczać, żeby ci nie popsuć radochy, dlatego skupmy się na sezonie pierwszym. serialu, w którym Nathan Fielder, znany z nieznanego serialu w Polsce Nathan For You, robi społeczny eksperyment, trochę serial fabularyzowany, trochę dokument o tym, że pozwala ludziom przeprowadzić próbę ważnej życiowo sytuacji, żeby zobaczyli, jak sobie radzą w stresie, iżby później w prawdziwym życiu tą sytuację odegrać śpiewająco.
Tak, trochę żałuję, że zaczynając moją przygodę z tym serialem, wiedziałem, czego się spodziewać tak mniej więcej, bo gdybym trafił na ten serial zupełnie przez przypadek i stwierdził, o, zapowiada się ciekawie, włączę sobie, to ten efekt mózgotrzepania, który ten serial wywołuje, byłby prawdopodobnie dziesięciokrotnie większy i kompletnie wtedy nie wiedziałbym, jak zareagować, i trochę brakuje mi tego efektu świeżości przy oglądaniu tego w ten sposób. Natomiast tak, myślę, że jedną z większych wartości tego serialu jest fakt, że ty jako widz przez cały czas jego trwania zastanawiasz się, czy to jest naprawdę, czy to jest na niby, czy to jest nie tylko element próby wewnątrz serialu, ale czy to jest aranżowana sytuacja, czy to są aktorzy, czy to są naturszczyki, kiedy co jest czym. Bardzo pięknie to się wpisuje w sam pomysł i narrację tego serialu, że ty jako widz też jesteś uczestnikiem, nie wiesz, czy prawdziwego zdarzenia, czy próby, czy to jest sytuacja aranżowana, czy tylko aranżowana, tak, w 50%. Tak. A kiedy już wchodzimy w tę drugą połowę, kiedy nagle z takiego epizodycznego serialu pod tytułem w tym odcinku zajmiemy się tym, a w tym odcinku zajmiemy się tym, robi się z tego telenowela, w którym on mieszka w domu z udawaną rodziną, a jednocześnie próbuje kręcić ten serial.
To jest naprawdę, to jest tyle poziomów, to jakby, jak państwo kiedyś widzieli film Incepcja i byli zachwyceni faktem, ile poziomów snu jest pokazanych na ekranie przez Christophera Nolana, to tutaj mamy bardzo podobny efekt, tyle że odarty totalnie z filmowej magii, bo to jest wszystko tak do bólu realistyczne i że mogłoby się dziać równie dobrze w Poznaniu, wiesz, na Starołęce, że jakby żaden kłopot.
Tak, nie wiemy, kiedy oglądamy Fieldera aktora, a kiedy faktycznie reżysera. Nie wiemy, czy kolejna scena będzie kontynuacją sceny poprzedniej, czy będzie próbą tej sceny z, tak, odegraną z innymi aktorami.
A potem się na końcu odcinka okaże, że cały odcinek był próbą.
I w pewnym momencie tak łapiesz się na tym, że zaczynasz śledzić bardzo mocno twarze postaci, które się pojawiają na ekranie, bo się zastanawiasz, czy w kolejnym ujęciu nie zostanie podmieniony aktor albo aktorka i okaże się, że to jest zupełnie innego momentu trwania tego serialu,
tak,
ujęcie.
To jest rzecz absolutnie wyjątkowa i to, że potrafi zaskoczyć, nawet jeśli mniej więcej wie człowiek, czego się spodziewać, to powoduje, że jest wartościowe, ale jeżeli wy, drodzy słuchacze, nie mieliście jeszcze okazji zetknąć się z The Rehearsal na HBO, znaną jako Próba Generalna, to serdecznie polecamy wejść bez obejrzenia ani sekundy materiałów promocyjnych, tylko po prostu ciach. 25-30 minut na odcinek, 6 odcinków na sezon, sezony 2, z czego drugi robi rzeczy, których nawet po obejrzeniu pierwszego sezonu ja się nie spodziewałem i musiałem się łapać za gołem. Jak to jest możliwe, że to się dzieje teraz i ktoś mu za to dał pieniądze?
Ja chciałem bardzo pochwalić też sposób wprowadzenia widza w tę skomplikowaną narrację, bo pierwszy odcinek, pierwszy pierwszego sezonu jest takim odcinkiem, który ci ma tłumaczyć, na czym polega ta koncepcja i ją pokazuje,
tak,
że tu mamy, to jest, ja jestem twórcą programu, prowadzę te próby dla gości tego programu i to jest nasz pierwszy gość, więc spodziewasz się, że każdy odcinek będzie taką próbą.
Tak.
Ale tak naprawdę polega to na tym, że ten pierwszy odcinek jest tylko próbą dla ciebie, to znaczy ciebie jako widza ma wprowadzić w to, co się będzie działo za chwilę, i z każdym kolejnym odcinkiem trafiamy coraz głębiej w te studnie dziwnego poczucia humoru i estetyki Nathana Fiedlera.
Dokładnie. Polecamy serdecznie. Wrócimy do tego serialu na moment, jak Hubert za 2-3 miesiące obejrzy drugi sezon, bo będę chciał bardzo mocno porozmawiać o tym.
Mam tylko nadzieję, że, znaczy nie wiem, może już się to wydarzyło, nie śledziłem, że nie wyjdą albo nie wychodzą na jaw historię jakiegoś nieetycznego wykorzystania nieaktorów do potrzeb tego serialu.
Poczytałem trochę więcej niż ty siłą rzeczy, bo jakby jestem zaznajomiony z całością dostępnej treści w ramach tego serialu. Nie. Są rzeczy, które wyszły, że ktoś poczuł się oszukany, bo wziął udział w czymś tam i myślał, że to jest coś innego i tak dalej, ale to wszystkie są rzeczy, które jakoś tam mieszczą się w tym, wiesz, pokręconym świecie show biznesu i podpisywania umów, których się do końca nie czyta. Więc póki co jest okej.
Okej. To dziękuję.
Bardzo proszę.
Uspokoiłeś.
Zaliczone. Co tam dalej na liście, panie redaktorze?
Następna na liście jest Kraina Mobbingu.
Kraina Mobbingu.
O której już wspominaliśmy.
Tak, serial Mobland, znany jako Strefa Gangsterów, który jest, nie pamiętam, 8 czy 10 odcinkowym gangsterskim serialem jadącym na trzech nazwiskach. Niesłusznie trochę na nazwisku Guya Ritchiego, który oprócz bycia producentem wyreżyserował dwa pierwsze odcinki, a potem, jak to się ładnie mówi, spierdolił, bo twórcą serialu jest ktoś zupełnie inny. Oraz na nazwisku pana Toma Hardiego.
Ja
i
myślę,
na nazwisku
że po prostu jeśli tworzy się serial o brytyjskich gangsterach to współczesnych w środowisku pseudoarystokratycznym, to Guy Ritchie po prostu tak, musi być jako
konstytucja
producent.
Brytyjska mówi,
że to musi być produkcja Guya Ritchiego.
Dokładnie, ale ty, Hubert, obejrzałeś ten serial wcześniej i powiedziałeś,
Filip,
no weź.
Zdałem sobie sprawę, że Wielka Brytania nie ma konstytucji.
Ma co? Ma testament
królowej?
Nie, oni królowej?
Mają tylko umowę dżentelmeńską, na której postępują i to jest zupełnie niesamowite. Okay. Ale wracając do tematu.
Tak, obejrzałeś ten serial jako pierwszy, powiedziałeś, że mi się spodoba, żebym sobie obejrzał. Chwilę to zajęło, ale ostatecznie znalazłem się w takim momencie mojego dorosłego życia, że uznałem, mogę, teraz mogę. I po pierwszym odcinku mówię, zażarło. A jak Tom Hardy robi rzeczy, które oczekujemy, że Tom Hardy będzie robił, jednocześnie zaczesany śliskim żelem na bok, chodzący ciągle w kurteczce z tym swoim, wiesz, bardzo... On nie jest chyba wysokim mężczyzną, ale on jest tak nabitym mężczyzną, że budzi respekt niezależnie od sytuacji, w której się znajduje. To w momencie, jak zczyścili tych tam, nie pamiętam, tureckich gangusów, z którymi się dogadywali w piwnicy, od razu na dzień dobry, to ja mówię, okej, jest dobrze.
Nie, to jest serial, który jest jednocześnie bardzo pomysłowy i trochę łączy to, do czego byśmy mogli być przyzwyczajeni przez Guya Ritchiego, z taką klasyczną kryminalną, mafijną narracją i jeszcze do tego umaczaną w tym brytyjskim sosie pod tytułem napijmy się herbatki, rozmawiając o bardzo okropnych rzeczach. Nie jest to jakoś może specjalnie odkrywczy serial.
Absolutnie.
Ale w tej swojej prostej gangsterskiej narracji jest bardzo, bardzo dobry w odbiorze.
Tak i bardzo mi się podoba, że mimo tego, że w niedużym odstępie czasowym dostaliśmy dwa podobnego kalibru seriale, czyli Dżentelmeni, którzy są rzeczywiście dziełem Guya Ritchiego, spin-offem filmu zresztą.
I to widać, że to jest dużo bardziej Guya Ritchowskie.
Tak, bo film, przepraszam, serial Dżentelmeni, gdybym miał go porównać z Mobland, to on jest dużo bardziej taki filmowo nierealistyczny. On jest w takim swoim magicznym świecie, który jest odbiciem tego naszego, ale tak, tam te zasady są takie trochę
wszystko jest dużo
naginane.
Bardziej umowne. Tak,
a Mobland stara się być bardziej realistyczny w tym całym swoim brutalnym gangsteryzmie i też robi bardzo dobrą robotę. Więc bardzo mi się podoba, że tak różne i jednocześnie oba tak samo wysokiej jakości seriale dostaliśmy. Nie wiem, czy Mobland dostanie sezon drugi. Mógłby, bo fabuła jakby mówi, że why not, ale na pewno Dżentelmeni będą mieli sezon drugi, bo to już zostało zapowiedziane. Czekamy.
Tak, Mobland robi też to, że bardzo zgrabnie lawiruje między tym takim bardziej społecznym charakterem życia gangsterskiego, czyli to jest nasz główny bohater, który robi w życiu okropne rzeczy dla okropnych ludzi, ale ma rodzinę, o którą dba i kibicujesz Tomowi Hardiemu przez cały ten czas, mimo tego, że jest okropnym człowiekiem, absolutnie okropnym człowiekiem, zresztą jak oni wszyscy w tym serialu, bo nawet jeśli nie robią rzeczy okropnych, to godzą się na to i wiedzą, że ludzie im bliscy robią takie rzeczy. I rawiruje między tym, a między takim klasycznym, nierealistycznym akcyjniakiem, czyli jak na przykład cała wycieczka do Belgii Toma Hardiego, który staje się nagle jednoosobową armią, która...
Tak, ma swój superhero moment. Tak,
ma swój superhero moment. Przerzyna się przez przeciwników ze swoim karabinem maszynowym niczym John Matrix. I mimo wszystko przez ten cały czas nie traci się tego poczucia, że jest się w tym jednym zbudowanym świecie. Nie wytrąca cię ani jedno, ani drugie z tego świata. To wszystko w jakiś taki dziwny sposób ma spójny charakter.
No dokładnie, to po prostu działa i mamy nadzieję, że Państwo się o tym przekonali lub przekonają, choćby dzięki naszej rekomendacji, bo serial Mobland jest spoko.
Jest spoko.
Polecamy niezobowiązujące, ale ekscytujące kino serialowe.
Dobrze, Hubert, następny serial. Szybko. Oponiarze. Obejrzałeś wszystko, bo skoro wpisałeś go na listę, po Twojej sugestii został wpisany, to na pewno obejrzałeś wszystko.
Tak, spośród wszystkich seriali, o których dzisiaj będziemy mówić, to jest serial, który czuję, że a... chciałbym, B, mógłbym zrobić.
No to jest prawda akurat. Pan Shane Gillis, czyli jeden z najfajniejszych komików młodego pokolenia, dostał od Netflixa szansę na zaproszenie wszystkich swoich kolegów i koleżanek, absolutnie wszystkich, żeby nakręcić z nimi serial o pracy w serwisie oponiarskim gdzieś w Nowhere USA. I na tyle mu to dobrze wyszło, że nie tylko już są dwa sezony, ale będzie trzeci. Pierwszy ma 6 odcinków, drugi sezon ma 12 odcinków, będzie trzeci. Pojawiają się gościnne występy aktorów dużo większego kalibru. Wszystko tam się zgadza i co myślę, że świadczy o jakości tego serialu, bo generalnie on jest dobry i jest lepszy im dłużej trwa. To powiela nieświadomie prawdopodobnie, ale to, co było w przypadku amerykańskiego Office i w przypadku Parks and Recreation, czyli że pierwszy sezon jest nie do końca udany. To znaczy ma swoje super fajne momenty, ale jako całość widać, że jest taki trochę chybotliwy. Tu nie do końca wiemy, czy to pójdzie w tą stronę, czy to pójdzie w tamtą stronę, ale jak już złapiemy rytm, to jest dobrze. I w moim odczuciu drugi sezon ten rytm złapał i było fajniej, bo mieli, nie wiem, czy mieli lepszy pomysł na fabułę, bo ten pierwszy był tak kręcony, że nie wiemy, czy to zażre, nie wiemy, czy dostaniemy. Teraz dostali trzeci sezon, więc prawdopodobnie ten trzeci sezon też będzie tak napisany, żeby to ładnie płynęło z odcinka na odcinek, dzięki czemu też jest więcej miejsca na durne żarty, które bardzo lubimy, więc oponiarze tak.
Oponiarze tak. Pierwszy sezon wyglądał tak, jakby niespecjalnie przejmowali się, czy ujęcie im wyszło, czy nie, tylko to, co nakręcili, to postanowili potem zmontować.
Tak, szczególnie, że widać, jak czasem się zaczynają prawie śmiać tuż przed cięciem z tych wszystkich głupich tekstów, które muszą wypowiadać.
Tak, zwłaszcza nasz niższego wzrostu kolega, który jest... kierownikiem zakładu. On specjalizuje, nie pamiętam teraz nazwiska, które on się specjalizuje.
Steve Gerben.
On specjalizuje się w tym, że jest cały czas na granicy wybuchnięcia śmiechem w trakcie kręcenia danej sceny. Tak. I co jest fascynujące w pierwszym i w drugim sezonie, to jest fakt, że kamera nie ucieka od tego momentu, tylko absolutnie delektuje się tym, że oni wszyscy grają trochę siebie, trochę nie siebie i trochę na granicy tego właśnie wybuchnięcia śmiechem.
Tak, i to jest serial, drodzy Państwo, właśnie dla wszystkich fanów takich rzeczy trochę... No, i chcę tu porównać, chociaż nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle trafne porównanie, ale porównuję to tylko dlatego, że kadry mi to przypominają. Chłopaki z Baraków. To jest serial, który ma nie wiem ile sezon, 20, 50. On jest bardzo popularny i też ma taki... Mówię, to jest moje tylko wrażenie. Taki klimat brudu i bycia wśród ludzi zwykłych, bo ten zakład oponiarski, mechanik, w którym oni to kręcą, to jest jakiś prawdziwy zakład, który po prostu sobie wzięli, przerobili na studio, chwilowo przynajmniej, więc to też widać, że to nie jest zbudowana dekoracja, tylko to jest prawdziwy, żyjący kiedyś kawałek przemysłu amerykańskiego. I że to mogłoby się zadziać gdziekolwiek, dokładnie w takiej formie, bo prawdopodobnie tacy sami ludzie pracują w tych zakładach i to jest ten fajny taki wgląd w amerykańską kulturę, ale taką bardzo niską. Jest bardzo niska amerykańska kultura, ale dzięki tej strawności małych kawałeczkach, czyli 25 mniej więcej minutowych odcinkach sprawdza się wyśmienicie jako wspomniany wcześniej serial do obiadu lub jako przerywnik między serialami większymi, poważniejszymi, które trwają po 50 minut.
Kropka.
Jest okej. Okay. Można oglądać.
Filip, to teraz ekspresowo. Squid Game. Trzeci sezon będący drugą częścią drugiego sezonu jest dokładnie tym samym, czym był wcześniej. Jest jednocześnie satysfakcjonującym zakończeniem koreańskiego wątku Squid Game i jest zupełnie niepotrzebną introdukcją
Cate Blanchett
w wersji amerykańskiej. O ile widzę potencjał Squid Game w wersji amerykańskiej, to obawiam się tego, że będzie on zbyt nadziany właśnie albo znanymi twarzami albo kalkami fabularnymi.
Hubert, ale czy to nie David Fincher? Tam coś przy tym Squid Game'ie działa?
Tego ja nie wiem, bo aż tak się nie interesowałem.
Mam wrażenie, że to może, ale może wymyślam teraz zupełnie.
Natomiast więc... chciałbym w tym miejscu zaprosić wszystkich graczy, którzy korzystają z mobilnej gry pod tytułem Squid Game Unleashed do dołączenia do grupy, czy też klanu, czy też ekipy, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, Hammerzeit, skrót HMZT chyba, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, na razie w grupie jestem tylko ja.
Hubert o tym mówi od 3 miesięcy mniej więcej, że zaprosi państwa, więc zupełnie poważnie. Jeżeli gracie na komóreczce w Squid Game, to wbijajcie do klanu Huberta,
tak
bo
jest.
Czemu nie?
Zapraszam, czuję się tam bardzo samotny.
Dobrze, Squid Game, ok. The Pitt to jest serial, który ja chwaliłem wielokrotnie na antenie Facebooka, czyli krótko mówiąc wrzucałem post, jaki to jest super serial. Chyba wspomniałem o nim w odcinku którymś tam, mogłem, nie pamiętam. Rozumiem, Hubert, że nie zaszczyciłeś swoimi oczami tegoż serialu jeszcze.
Jest to serial, który jest na mojej liście na średnich szczeblach drabiny.
Dobrze, to ja myślę, że zdrowo zrobisz poczekając do premiery sezonu drugiego, który już w przyszłym roku.
Zatem obawiam się, że liczba flaków w tym serialu dyskwalifikuje go jako serial obiadowy.
Może tak być, tak, dokładnie, ale jako serial, który macie wciągnąć akcją, która nie jest jakoś przesadnie efektowna, dzięki fantastycznie napisanym postaciom i tym, że to jest z matematyczną precyzją. Ja nie wiem, jak, ja mam wrażenie, że scenariusz tego serialu musi wyglądać jak te od meczów, takie wiesz, plansze, gdzie kto idzie, strzałki, ludziki i tak dalej, bo to musi być rozpisane w sposób inny niż tylko słowny, bo to jest niemożliwe, żeby wiesz, te, kto koło kogo przechodzi, między którymi pokojami na planie tego szpitala w Pittsburghu. Nie mam pojęcia, jak to jest ogarnięte, bo tam jest tylu bohaterów, którzy są głównymi bohaterami, tyle postaci pobocznych, tylu pacjentów, tyle wydarzeń, które jakby wiesz, powodują, że ta akcja ciągle pędzi. I fakt, że to jest nakręcone w tak zwanym pseudo czasie rzeczywistym, bo 15 odcinków oznacza 15 godzin pracy tegoż oddziału w szpitalu, ja, po prostu mózg mi się lasuje. Jestem pełen podziwu. Jest fantastyczne. Jest rewelacja. I dwie Emmy dla pana Noah Wiley, czyli doktor Carter. I ten typ, co jest gościem, doktorem, kolegą. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale też jest super.
Tak, z tego możecie się dowiedzieć, że jesteśmy zawsze zafascynowani faktem, że ludzie są w stanie stworzyć i zaplanować coś bardziej skomplikowanego niż chaotyczny, dwuosobowy odcinek podcastu.
No, ja bym chciał kiedyś pójść na taki prawdziwy plan, ale tylko jako obserwator, żeby wiesz, być oniemiałym jeszcze bardziej. Może kiedyś, Hubert, albo w innym życiu. No nieważne. The Pitt, jak najbardziej. Polecanko.
Tak, Filip, serial The Severance proponuję pominąć, bo jest to kolejna królicza nora, w którą można zabrnąć bardzo głęboko.
Ale obejrzałeś wszystko i ci się podobało?
Obejrzałem wszystko, podobało mi się pierwszy sezon, podobał mi się dużo bardziej niż sezon drugi, ponieważ jedyny zarzut, jaki mam do drugiego sezonu, to jest fakt, że poszliśmy za głęboko w konspiracyjno worldbuildingowe
sci-fi-owe
tematy,
tło.
Sci-fi-owe, tak trochę szpiegowskie, trochę jakieś cyberpunkowe, korporacyjne, takie mocno tradycyjne elementy tajemnicy narracyjnej, trochę jak w Loście, a trochę zostało pominięte to emocjonalne sedno serialu, czyli rozdwojona jaźń. Natomiast nie zaszło to na tyle daleko, żeby powiedzieć, że drugi sezon jest sezonem nieudanym. Po prostu wolałbym, gdyby rozbudowywanie tego świata poszło w odrobinę innym kierunku.
Hubert,
i na czym, na tym myślę, tak, trzeba
dobrze
się zatrzymać.
To jest trochę tak jak pewnie z albumami kiedyś, teraz w tych czasach oczywiście tak już nie jest, ale kiedyś się oceniało, że wiesz, pierwszy debiut, znaczy pierwszy debiut, jestem bardzo mądry. Debiut, Hubert, był super, więc wszyscy mówią, o, drugi album. No, pewnie będzie gorszy, ale zobaczymy, czy dalej mają to coś, ale trzeci album jest testem. Więc trzeci sezon Severance będzie tym testem, być może wróci do tego, czego oczekujesz, albo w inteligentny sposób połączy te dwie sfery. Nie wiemy, przekonamy się, znowu statuetki były, serial jest doceniony, platforma Apple może się chwalić wieloma nagrodami, mimo braku subskrybentów. Zobaczymy, jak to będzie. Koniec oglądania, czas na granie.
A może nawet bardziej niż Lost, to bardziej Mr. Robot, który zaczął się fantastycznie, a potem się strasznie rozlazł.
Żaden z nas go nie skończył, czy dobrze mówię?
Dokładnie, bo do tego stopnia się rozlazł, że nikt nie czuł potrzeby, żeby
dokładnie
skończyć tę historię.
Ja dalej nie mam potrzeby, żeby kończyć pana robota, dlatego gram w gry, Hubert. W jakie gry grasz teraz ty?
Teraz?
Mhm. W tej sekundzie.
W tej sekundzie gram w jedną grę i jest to gra pod tytułem Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice.
Okej, czyli Hubert gra w klasyczną przygodówkę point and click, tylko że w nowym wcieleniu z silnymi podtekstami seksualnymi.
Głównie dlatego, że pierwszą część kupiłem sobie kiedyś w promocji na Switcha, a druga część niedawno była w promocji na Steamie za tam 6,29, więc stwierdziłem, że dlaczego nie?
Dobrze, czyli krótko mówiąc, uchylając trochę kurtynę prywaty, czekamy obaj, aż się wymienimy naszymi kontami Steamowymi, żeby pograć sobie w gierki, które mamy u siebie nawzajem.
Co oczywiście jest nieprawdą, bo nie można takich rzeczy robić. Jest to wbrew zasadom użytkownika platformy Steam.
Dlatego tego nigdy nie zrobimy i ja żartowałem. Ale Hubert, jakby się tak zdarzyło, że przypadkiem będziesz miał okazję zagrać w grę Hell is Us, którą sprezentowałeś mi w imieniu swojej rodziny w ramach prezentu urodzinowego, za co jestem bardzo wdzięczny, to okaże się, że doświadczysz bardzo, 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 bardzo dobrze zbudowanego świata, fikcyjnego świata, w którym państwo odizolowane od innych państw, jakaś tam wersja Jugosławii, bo to jest ten klimat, bo to się zresztą dzieje w latach 90., ale innych latach 90. niż te nasze. I ten świat jest zbudowany tak wspaniale i jednocześnie jest tak przerażająco ponury, że bardzo łatwo się w nim zatracić i przy okazji będziesz mógł poćwiczyć swoje zdolności dedukcyjno-detektywistyczne, bo choć Hell is Us jest klasyczną grą przygodówkową jednocześnie akcji, gdzie kamera zza pleców bohatera pokazuje akcję, biega się po otwartych mapach, których jest kilka, nie ma dużego otwartego świata, jest mapa, potem się przejeżdża samochodzikiem do innej mapy, tam się wykonuje zadania różne, różniste, to nie ma tej mapy. Takiej prawdziwej mapy. Są notatki, są rozmowy z ludźmi, są znajdowane kasety z nagraniami i są zadania, które mówią ci na przykład, no i na północny wschód od wielkiego drzewa znajdziesz wejście gdzieś tam. I ty odpalasz kompas i mówisz, kurna, gdzie jest północny wschód? Bardzo fajnie się po tej mapie biega. Recenzenci bardziej profesjonalni niż my wytykali grze Hell is Us to, że walka jest nie za bardzo i ona jest taka trochę koślawa. Na szczęście gra pozwala ci od razu na dzień dobry wybrać poziom trudności, więc ja jako człowiek, który ceni komfort, wybrałem najniższy poziom trudności, dlatego potworów pozbywam się trochę szybciej, ale to nie zmienia satysfakcji czerpanej z rozwiązywania zagadek i popychania fabuły do przodu. Gra bardzo ładnie wygląda, ma świetną muzykę, czołówka gry, bo to jest taki typ gry, bardzo silnie fabularny, że wiesz, jest intro, tam robisz rzeczy i po jakichś 45 do 60 minut dopiero pojawia się czołówka z napisami początkowymi, z tytułem i tak dalej.
Jak w dobrym, nowym serialu.
Dokładnie. I ta czołówka bardzo mocno czerpie z estetyki fenomenalnego serialu Dark, czyli odbija sobie w lustrze czasem podwójnym, czasem poczwórnym jedną część ekranu. Pięknie to wszystko wygląda. Jestem bardzo zadowolony, bo jest to szalenie oryginalna produkcja i cieszę się, że zupełnie przypadkiem miałem ją na liście życzeń, którą to listę życzeń byłeś w stanie przejrzeć, Hubert.
Tylko dlatego, że jest ona publicznie dostępna na Steam.
Tak, gdyby ktoś chciał, zapraszam, ale nie musicie.
Gdyby ktoś chciał spełnić życzenia Filipa.
Dokładnie.
Dobrze.
Bardzo fajna gra, Hubert. Dobrze. Przekonasz się zresztą.
To ja teraz dla odmiany powiem o grze też fajnej, ale zupełnie odwrotnych powodów, dla których fajna jest twoja gra.
Ponieważ, ale też jest silna fabularnie, Hubert.
Gdyż gra Mafia The Old Country, czyli Stary Kontynent?
Pierwotne strony? Nie pamiętam.
Stare strony, coś takiego. The Old Country, czyli najnowsza odsłona ukochanej przeze mnie, głównie ze względu na radykalny sentyment do części pierwszej serii Mafia, jest grą wybitnie nieoryginalną. Znaczy to jest zapowiadany przez twórców powrót do tradycyjnej koncepcji tego, czym Mafia była na początku, tylko wydaje mi się, że oni aż tak bardzo wrócili do tej koncepcji, że aż przekręcili tę wskazówkę jeszcze dalej i cofnęli się jeszcze głębiej. I to jest gra, która jest dużo prostsza fabularnie, dużo prostsza koncepcyjnie, dużo bardziej ograniczona w tym otwartym, pseudo-otwartym świecie, bo lądujemy tym razem w fikcyjnym wycinku Sycylii. To jest taka esencja Sycylii, czyli mamy Etnę, mamy wioski, mamy góry, mamy lasy.
Mamy ładne kamienne płotki.
Mamy ładne kamienne płotki, mamy winnice, mamy drogi zazwyczaj nieutwardzone. I mamy bardzo fajny sposób na pokazywanie kierunków na mapie, co dopiero po jakimś czasie zwróciłem na to uwagę, szczerze mówiąc, bo kiedy masz wyznaczony punkt na mapie, to nie masz dostępu do jakiejś mapki w interfejsie użytkownika, ani nie masz klasycznych strzałek, które pojawiają się na ekranie, żeby ci pokazać, w którą stronę masz skręcać, nie masz kompasu ani nic takiego, tylko po prostu przy drodze pojawiają się ładne drewniane drogowskazy, które akurat przez przypadek wskazują to miejsce, do którego jedziesz i rzeczywiście dopiero przy drugiej czy trzeciej misji, w której się poruszałem tymi drogami, zwróciłem uwagę, że te słupy są w zupełnie innych miejscach i wskazują inne kierunki.
Tak, super. Czyli taki imersyjny zabieg.
Tak, tak, że to jest najbardziej oryginalny element tej gry, Filip.
A walka na noże?
A cała reszta to jest bardzo sprawnie odgrzany kotlet na temat wszystkiego, co już wcześniej widzieliśmy. To znaczy mamy jeżdżenie po mapie, tak, starymi samochodami,
które... A czy jest radyjko w starym samochodzie, czy wtedy nie było takiej technologii?
Nie, to jeszcze wtedy radia nie było takiego. To, okay. To tam jest... Muzyka jest, nawet nie pamiętam, czy przez cały czas, ale jest tak, jest dostosowana do
tak
epoki.
Tak zwana ilustracyjna.
Muzyka ilustracyjna dopasowana do epoki. Mamy walkę, która wygląda podobnie jak w poprzednich mafiach, z większym naciskiem na chowanie się za skrzynkami i z większym naciskiem na trochę upierdliwy system celowania, który wymaga od ciebie dość długiego czasu skupiania się na jednym celu. Mamy sklep z ulepszeniami i sklep z ubraniami, ewentualnie szafę z ubraniami, jak to wszystkie gry otwartego świata muszą mieć,
ale możemy, pięknie wyglądać,
ale no, możemy się do niego dostać tylko 2 albo 3 razy w ciągu całej fabuły gry i mamy informację, że możemy z niego skorzystać w trybie wolnej eksploracji, który jest na ten moment dostępny, tylko że ten tryb wolnej eksploracji polega na tym, że tam naprawdę możesz tylko jeździć po mapie i ewentualnie zbierać znajdźki, czyli jakieś gazety, jakieś plakaty, jakieś tego typu rzeczy. I poza tym nic się absolutnie tam nie dzieje, więc jest to tryb eksploracji, który można zwiedzać przez 15 minut. Co prawda, twórcy zapowiedzieli, że będzie darmowe DLC, które przywróci coś, z czego pierwsza mafia też słynęła, czyli tryb freeride, gdzie poza trybem wolnej eksploracji, gdzie jeździsz po świecie, masz dodatkowe misje, zazwyczaj mniej poważne niż w trakcie wątku fabularnego.
A to miło z ich strony, ale też trzeba pamiętać, Hubert, drodzy słuchacze, że Mafia The Old Country, zresztą podobnie jak Helizas, jest grą tak zwaną AA. Nie mylisz tutaj z...
Grą AAA, ani Quadruple A.
Ani Quadruple A, ani z alkoholikami anonimowymi, tylko że to jest nie super mega wysokobudżetowy tytuł, ale taki, który ma pewnego rodzaju ambicje, żeby pokazać, że umiemy, dzięki czemu też jest wyceniony trochę niżej niż te wielkie super mega tytuły, których ceny dochodzą lub przekraczają złotych polskich 300.
Tak, myślę, że to jest gra, która dla ludzi, którzy mają rzeczywiście sentyment do mafii, jest dużo bardziej strawna, bo to jest w gruncie rzeczy ta sama historia, to znaczy ty jesteś młodym, trochę przez przypadek wciągniętym w mafijny świat człowiekiem, który się zakochuje w kobiecie powiązanej z twoim bossem i musi lawirować w tym świecie między lojalnością
Hubert, zapytam
a
cię tylko
o jedną
rzecz, bo ja zagram w to, ale czy wulkan wybucha?
Oczywiście, że wybucha
wulkan.
Jest to tak zwany wulkan Czekowa, czyli jeśli pojawia się na ekranie wulkan, to wybucha. Mało tego, jest to zapowiadane przez całą grę, bo każdy nowy rozdział zapowiada się tym, że jest czarny ekran i jest efekt tak buzującego wulkanu.
Czyli
i
wibruje ci pad,
się...
który nie jest wcale położony na lędźwiach, tylko leży sobie grzecznie na stole lub trzymany jest w dłoniach.
Tak, więc jest to gra dość ładna, dość sympatyczna, dość powtarzalna, mocny średniak. Mafijna historia powoduje, że winduje go to trochę powyżej rejonów 5 na 10, czyli myślę, że takie 6,5 do 7.
Kurde, jest, Hubert jest surowym oceniaczem, ale rozumiem to, bo jest bardzo zaangażowany emocjonalnie w serię Mafia, którą przeszedł całą. Czyli wszystko, co było do tej pory, 1, 2, 3 z dodatkami.
Tak, jeden nawet dwukrotnie, bo wersja oryginalna, tak, i wersja remake'owana.
Tak, piękny remaster, whatever, to co to było, w każdym razie tak. Dobrze, gra numer 3, która była być może też wspominana, ale prawdopodobnie tylko na naszym szalenie niepopularnym Facebooku. Clair Obscur Expedition 33, czyli gra zrobiona przez Francuzów Swoją drogą, Helly Zaster jest francuską grą. W ogóle ci Francuzi mają teraz jakąś smykałkę do robienia. Robią ładne samochody. Jak mniemam, nadal robią smaczne bagietki i teraz dalej robią świetne gry. W każdym razie Sandfall Interactive, które to studio jest debiutantem jako firma na rynku tworzenia gier, też zrobili grę kalibru AA, czyli mierzącą wysoko, ale nie posiadającą budżetu potwornego. I wyczarowali arcydzieło, w moim odczuciu. Jest to gra, która pod pierwszych zapowiedzi była intrygująca, czyli dziwny świat alternatywnej Francji z początku XX wieku, w którym wydarzyło się coś dziwnego, które powodowało, że świat się rozpadł dosłownie i w powietrzu fruwają utrzymywane niewidzialną siłą fragmenty budynków, skał, a gdzieś za morzem, daleko poza miastem Lumière, które jest Paryżem, mieszkają stwory niemożliwe, fantastyczne, magiczne, a na głęboko daleko hen na horyzoncie jest monolit, na którym potężna postać malarki, która odhacza kolejne pokolenia do zabicia. Czyli jak masz namalowane 66 i to 66 na tym monolicie zostaje skreślone i jest namalowane 65, to wszyscy, którzy mają 66 lat, znikają jak Thanos po pstryknięciu przez Ironmana. Rozpadają się, tylko że zamiast w pył rozpadają się w płatki róży. I Expedition 33 mówi, że malarka właśnie namalowała 33. Czyli wszyscy 34-latkowie wzięli się, byli, rozpadli i teraz jest kolejna coroczna ekspedycja, gdzie ludzie w tym samym wieku pędzą na drugą stronę morza, iżby tę malarkę wziąć, zabić ją killem, to znaczy killer. Ale to jest przygoda, Hubert, więc zwiedzasz piękny świat, jest poziom mapy, gdzie po tej mapie sobie wędrujesz, jest poziom poziomu, czyli wchodzisz do dziury i masz tam poziom i se zwiedzasz go bardziej, jest więcej detali, są rozmowy, są znajdźki i jest poziom mapy walki, czyli turowa, proszę pana, walka, gdzie jest drużyna złożona z jednej, dwóch, trzech osób i potwory. I te potwory
trochę jak w japońskich RPG-ach.
Dokładnie, gdyż wszyscy mówią, że to jest najlepszy japoński RPG zrobiony nie przez Japończyków, czyli w tym przypadku przez Francuzów, i to była największa obawa moja związana z tą grą, bo ja generalnie turowe walki to nie bardzo. Najbardziej turowa walka, jaką lubię, to są Wormsy, które od lat już nie istnieją w mojej bibliotece, bo te 3D to mnie tak nigdy nie kręciły. Armageddon i poprzednie części, czyli płaskie robale, to jest to. To nigdy ta turowa walka jakoś mnie nie jarała. Ty wiem, że jesteś miłośnikiem, jak zresztą wielu, Kotora, czyli Knights of the Old Republic, gwiezdnowojennej gry, w której to turowa walka na swój sposób występowała, bo tam była ta taka aktywna pauza, tam się wydawało rozkazy i tak dalej. Tutaj jest to zrobione również z twistem. Każdy ma swoją kolej na wykonanie ciosu lub uleczenie lub wspomożenie partnera, partnerki w walce, ale jednocześnie jest możliwość wykonania bloku lub uniku, który jest swego rodzaju quick time eventem, czyli muszą po prostu państwo, drodzy gracze, wcisnąć w odpowiedniej sekundzie guzik, ale to jest tak jakoś zrobione super ekstra, że ta dynamiczna walka powoduje, że to jest jedna z bardzo niewielu gier, kiedy po przejściu całej fabuły i już od instalowaniu jej, bo gra miała premierę w kwietniu, uporałem się z nią przez jakieś półtora miesiąca, co jak na mnie jest całkiem nieźle. Mam ochotę wrócić tylko po to, żeby sobie powalczyć, bo to jest tak satysfakcjonujący system, a przy okazji gra jest oczywiście prześliczna, ma bardzo dobrą obsadę głosową, w której z naszej filmowej perspektywy prym wiodą Charlie Cox i Andy Serkis, which is very nice.
Bardzo francuskie nazwisko.
Dokładnie. To muzyka, projekt artystyczny, no tam wszystko się zgadza. To jest jedno z największych zaskoczeń gamingowych moich ostatnich lat i jestem święcie przekonany, że gdy będzie tylko ten moment, kiedy będą rozdawane growe Oscary, czyli The Game Awards, to oprócz tego, że gra zdobędzie mnóstwo nominacji, to też kilka statuetek panowie i panie zabiorą do domu.
Zgadza się i Filip, jeśli chodzi o World of Goo, część druga, czyli gra, która powstawała przez lat naście. Był to sequel, na który cały świat czekał tak długo, że aż zapomniał, że na niego czeka.
No właśnie, ja też zapomniałem. A w jedyneczkę grałem i ty też grałeś w jedyneczkę, oczywiście.
I absolutnie część druga nie zawodzi moich oczekiwań, bo jest nie tylko tym, czym było World of Goo, ale jest czymś dużo więcej. Prowadzi nasze czarne kleiste kulki, które trzeba układać w konstrukcję, aby dotrzeć do zasysacza tychże kulek i ocalić ich tyle, żeby było ich wystarczająco dużo do zaliczenia kolejnego poziomu. Jest to niesamowite doświadczenie, jak fajną fabułę można w ogóle stworzyć na bazie takiego prostego konceptu, o ile oczywiście odpowiednio wykrzywi się rzeczywistość, w której się porusza. I także chciałem powiedzieć, że jest to gra, która ma wiele wspólnego z grą, którą wspomniałeś przed chwilą, głównie dlatego, że u ciebie występuje pani malarka, a w World of Goo jest słynna postać artysty malarza, który zostawia ci znaki, które są podpowiedziami na temat tego, jak przejść kolejny poziom.
O mój Boże, Bob Ross Artistic Universe.
Tak, gra World of Goo 2 robi też rzecz zupełnie nieprzewidywalną w jednym momencie.
Nie mów mi, bo będę grał.
Filip zagra w tę grę, więc nie będę jej spoilował, ale jest to rzecz, która bierze cię tak z zaskoczenia, że aż się zastanawiasz, czy na pewno jesteś w tej samej grze.
Więc, to bardzo dobre, już mi się podoba.
Tak, a poza tym no jest to, tak jak do tej pory, piękna, łamigłówkowa gra relaksacyjna, którą można grać zarówno na komputerze, na telefonie. Nie wiem, czy już wyszła wersja na telefon, ale nadaje się do tego wyśmienicie.
Bo dotykowy ekran robi robotę na pewno.
Pomaga, ale jednocześnie trochę przeszkadza, bo jeśli chcesz te wszystkie achievementy, jeśli chodzi o czas i liczbę ruchów do wykonania, to wydaje mi się, że na ekranie dotykowym może być trochę trudniej.
Może tak, ale gdyby państwo, szczególnie ci państwo starszej daty, szukali najprostszego ekwiwalentu, to sobie myślę, że World of Goo można by nazwać współczesnymi lemmingami. Czyli płaska gra, w której trzeba doprowadzić jakieś stwory do jakiegoś punktu, a są po drodze przeszkody.
Tak, i jest to gra, która ten prosty pomysł wykorzystuje do granic możliwości, bo te stwory zmieniają swoje właściwości w zależności od tego, na jakiej planszy się znajdujemy. Mają różne kombinacje swoich możliwości. Niektóre są bardziej usztywnione, niektóre są bardziej elastyczne, niektóre trzeba wypełnić różnymi substancjami, niektóre są łatwopalne, niektóre są ognioodporne. Więc
dopóki nie powiedziałeś łatwopalne, to miałem w głowie tylko skojarzenia penisowe, ale to się skończyło.
To jest wina tylko i wyłącznie twojej wyobraźni. Jest to gra bardzo niewinna, chciałem podkreślić, i wszelkiego rodzaju skojarzenia Filipa są zupełnie nieuzasadnione.
To prawda.
Polecam, a także mimo tego, że bardzo lubimy platformę Steam, to fajnie jest móc wejść na stronę twórcy gry i ściągnąć sobie egzeka, którego trzymasz sobie na dysku i możesz z nim zrobić, co tylko ci się żywnie podoba.
Na przykład pożyczyć koledze. Dobrze, państwo drodzy słuchacze i osoby słuchające, obiecaliśmy, że będzie coś o The Last of Us 2, więc musimy, żeby nie było, że nie dotrzymujemy słowa, aczkolwiek prawdopodobnie będzie to super krótkie, bo po pierwsze a, ja nadal nie zagrałem w drugą część gry oraz, co jest konsekwencją punktu a, punkt b, nie obejrzałem drugiego sezonu serialu.
Tak, pierwsza część gry The Last of Us była nieznacznie lepsza niż pierwszy sezon serialu The Last of Us.
Tak.
Druga część gry The Last of Us jest radykalnie lepsza niż drugi sezon serialu The Last of Us i jest to absolutnie bezdyskusyjna rzecz. Wszelkie kontrowersje związane z częścią drugą gry są dla mnie niezrozumiałe. Spora liczba kontrowersji związana z serialem jest dla mnie zrozumiała.
No i dobrze. Państwo może wiedzą lepiej niż ja i zgadzają się z Hubertem. Być może nie, ale jest to nieistotne, bo i tak nie piszecie do nas, więc co nas to obchodzi. My będziemy nagrywać dalej. Koniec. Długi odcinek wyszedł, ale tak to bywa z porządkowymi odcinkami, więc mamy nadzieję, że państwu się podobało. W najbliższej przyszłości, jeśli mowa o podcaście Hammerside, na pewno na 100 milionów % zahaczymy o film Tron, gdyż Tron Ares już wkrótce w kinie. Czy zrobimy jeden odcinek o wszystkich Tronach, czy dwa odcinki o Tronach, czy w ogóle nie będziemy mówić o poprzednich Tronach? Jeszcze nie wiemy. Zobaczymy.
Tak, jedno jest pewne, że ten odcinek w pewnym momencie zmieni się w debatę na temat wyższości soundtracku Daft Punka nad soundtrackiem Nine Inch Nails lub odwrotnie.
Jest to niewykluczone. Więc póki co zostawiamy was z tym oto wesołym podcastowym cliffhangerem, życząc państwu przyjemnego wieczoru, poranka lub popołudnia.
Koniec wrzesieni.
Koniec.